Naszym gościem jest pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i witam wszystkich radiosłuchaczy z pięknego Podkarpacia.
No właśnie, proszę bardzo, tak się dobrze złożyło, że to Podkarpacie wyklinane przez niektórych, szczególnie celebrytów w ostatnim czasie, no jest dalej piękne, jakoś się nie przestraszyło tych takich nienawistnych słów.
To prawda, bardzo piękna ta nienawiść, która jest kierowana w kierunku mieszkańców Podkarpacia, mówi o tych, którzy te słowa wypowiadają i mówi o ich tolerancji, wolności, Polski uśmiechniętej, otwartej, także to wszystko, można powiedzieć, tą otwartość, uśmiech widać, słychać i czuć, powiedziałbym, w tych inwektywach wielokrotnie kierowanych pod adresem mieszkańców Podkarpacia, dlatego że w swojej większości poparli kandydata, nie tego, którego chciała ta tak zwana Polska tęczowa, bo można powiedzieć, że ta druga strona właśnie w tych barwach zdaje się widzieć swoją przyszłość, a w każdym razie się zgromadzi wokół tego rodzaju sztandarów, nie biało-czerwonych, ale bardziej czerwonych, bardziej tęczowych.
A Podkarpaciu nie trzeba przypominać o uśmiechu, bo jest uśmiechnięte samo w sobie. Panie ministrze, no właśnie, krajobraz po wyborach, widzimy, że powoli ten kurz walki opada. Co prawda pojawiły się protesty wyborcze, składane zarówno przez Koalicję Obywatelską, czy przez sztab pana Rafała Trzaskowskiego, czy przez poszczególnych wyborców. Z drugiej strony mieliśmy wczoraj spotkanie, które ma coś zainicjować pan Rafał Trzaskowski, choć ktoś tam na Twitterze śmiał się, że może jeszcze nie zauważył, że skończyła się już kampania wyborcza, jest po wyborach. Więc pytanie, panie ministrze, bo mówiliśmy przed wyborami bardzo, bardzo często, że będzie to rzeczywiście batalia o to, jaka będzie Polska, jak ta Polska będzie wyglądać. Jesteśmy po wyborach tydzień, po tej drugiej turze. Jakie są pana ministra obserwacje, ale też oczekiwania, bo mówimy o tym, co przez najbliższe 3, a prezydentury przez najbliższych 5 lat.
Tak, to prawda. To były wybory o ogromną stawkę, bo w tych wyborach nie chodziło tylko o to, kto będzie rządził. Jakie będą różnice, jeżeli chodzi o sprawy czysto gospodarcze, społeczne, to co czasami, a nawet często bywa agendą sporu pomiędzy grupowaniami bijącymi się, mówiąc takim batalistycznym językiem, o głosy wyborców w czasie kampanii wyborczych. Ale w tym wypadku mieliśmy sytuację dużo poważniejszą, bo to był tak naprawdę wybór cywilizacyjny, to był wybór fundamentalny. Z jednej bowiem strony stało stronnictwo, jakby to ujął, polskie, pod tymi flagami biało-czerwonymi, dla których jest celem silna, mocna, dobrze rozwijająca się Polska, profesjonalna, działająca państwowość, w sensie instytucji tego państwa, ale też wewnętrznie suwerenna i samodzielnie podejmująca poprzez demokratyczne wybory decyzje o tym, co się i w jakim kierunku będzie działo i w jakim kierunku Polska będzie zmierzać. A po drugiej stronie zgrupowały się środowiska, które właśnie odwoływały się do tych barw, nie w przypadku, co mówię, tęczowych, które sami swoje jakby istoty są może i piękne, ale zostały też niestety zawłaszczone przez pewne środowiska lewackie, aktywistów rzeczy homoseksualnych, ale teraz pod nimi grupują się już nie tylko ci aktywiści właśnie środowisk homoseksualnych, ale też wszelkie te środowiska lewackie, liberalne, które przedstawiają zupełnie inną wizję Polski i Europy. Im chodzi o to, aby nie tylko zmienić Polskę w sensie zmienić, odrzucić ten system wartości, który wywodzą się z chrześcijańskich podstaw, ale też zmienić Polskę, w sensie rozmyć polskość na rzecz takiej tożsamości europejskiej docelowo, na rzecz takiego przekonania, że na przykład jesteśmy Europejczykami, a później ewentualnie Polakami, to w takim rozumieniu, że bardziej jestem związany z pewnym regionem, miejscem niż kulturą związaną z narodem, bo naród to jest takie słowo, które mi trudno przez gardło przechodzi i budzi wstręt i odrazę. I to są środowiska, które po prostu łączą ze wspólnym mianowniku z jednej strony właśnie tą taką rewolucję obyczajowo-moralną, którą chcą na siłę przeprowadzać poprzez zmiany w edukacji, zmiany w kulturze, media, co już się dzieje w jakiejś mierze, a stało się w bardzo wielu krajach. ale też temu towarzyszy równocześnie proces pewnej wizji Europy, która ma stawać się powoli państwem, tworzyć nowe jakby społeczeństwo europejskie, a tutaj na drodze stoi właśnie Kościół, wartości, chrześcijaństwo, narodowe tradycje, patriotyzm, to wszystko, co trzeba albo ośmieszać, albo podważać, albo negować lub instytucjonalnie wręcz rozmywać. I dlatego te wybory były tak ważne. Oczywiście ważne też są w tym sensie, że my byliśmy tym środowiskiem politycznym, które opowiadało się za transferami socjalnymi, które wyrównywały szanse, bo tu nie chodzi o to, żeby komuś coś dawać, tylko chodzi o to, aby wesprzeć pewne procesy. Przecież Polska znalazła się w sytuacji dramatycznej, jeżeli chodzi o to, jak mało dzieci się w naszych rodzinach rodziło, a to miało swoje przesłanki przede wszystkim ekonomiczne. I mądre kraje myślą, mądrze inwestują w przyszłość. 500+, 300+, inne tego rodzaju programy socjalne były mądrą inwestycją, nie tylko transferem socjalnym. Czy 13. emerytura z kolei była też pewnym wsparciem starszego pokolenia Polaków i też te środki finansowe wbrew krytyce liberalnych środowisk bardzo dobrze oddziaływały na polską gospodarkę, ponieważ tworzyły popyt w kraju, one nakręcały polską gospodarkę, dlatego mieliśmy największy wzrost gospodarczy w Europie. To nie wzięło się znikąd, to wzięło się właśnie między innymi takich mechanizmów. O to też toczył się rzecz jasna spór, to bardzo ważne. Spór się też toczył o to, czy dalej reformować sądownictwo, wymiar sprawiedliwości w jakim kierunku, ale tak naprawdę najbardziej ten spór toczył się, on był najbardziej zasadniczy, fundamentalny, złożył przepaść właśnie o tą wizję, o której zacząłem na początku, wizję Polski i wizję Europy, bo za tymi sztandarami kryją się takie wartości, do których możemy się obawiać.
Panie ministrze, zarzucają też komentatorzy to, że te programy socjalne do końca się nie sprawdziły, jeżeli chodzi o dzietność na przykład, ale myślę, że odpowiedź też znajdujemy w tym, co przed momentem pan minister powiedział, że to jest pewna inwestycja i myślenie długofalowe, bardziej długofalowe niż takie, że no damy 500+ i za rok będą efekty widoczne. Czy o to chodzi?
Jeśli mogę wejść słowo, znaczy możemy zadać sobie pytanie, co by było, gdyby nie było tych programów. Proszę zwrócić uwagę na to, że z roku na rok była coraz niższa dzietność, te tendencje negatywne się gwałtownie zaostrzały. I biorąc pod uwagę, że te środki jednak się znalazły, myśmy powstrzymali pewną taką tendencję, która w sposób drastyczny i dramatyczny zmieniała się na niekorzyść. Polska przebyła krajem o najniższej dzietności w Europie już, prawda? W przeliczeniu na rodzinę, na mieszkańców w tych wszystkich statystykach. Więc to wsparcie ekonomiczne było potrzebne, ale oczywiście to nie są wyłączne instrumenty, jakim państwo operuje i powinny być też tworzone inne. I my mamy to w planie, tylko to nie da się zrobić z dnia na dzień w sytuacji, jeżeli ten problem przez całe 30 lat prawie był wcześniej zaniedbywany i robiono wręcz wszystko, aby problem, tego problemu nie widzieć, tak, aby wręcz wspierać model rodziny 2+1, a w zasadzie nawet wspierano przez obszarze właśnie kultury rozmaite zachowania, które były skoncentrowane tak naprawdę na hedonizmie, bardziej na przyjemnościach, na czerpaniu z życia, nie dawaniu i tworzeniu budowie na rodzinie. Rodzina była ośmieszana też w wymiarze takiej warstwy kulturowej. Wielodzietna rodzina to wiele problemów, to wiele takich rodzajów przesłań, tych gwiazd, celebrytów, którzy byli kreowani przez te media głównego nurtu tak zwanego, wyrażali się z pewnym takim delikatnym nonszalancją i wręcz ironią o rodzinach wielodzietnych. To też ma wpływ na stworzenie klimatu dla rodzin, czy to jest szacunek, czy to jest pewne piękno, które pokazuje na budowę relacji miłości właśnie w tej pierwszej, najważniejszej komórce społecznej. Więc ten spór o duszę Polaków też w tym obszarze się dział, ale sprawy finansowe mają znaczenie, bo musimy jednak popatrzeć, że koszty utrzymania rodziny są w Polsce znaczne i stwarzanie rozmaitych ulg i wsparcia dla rodzin to jest właśnie ten proces, który może i pomóc i pomaga. Jestem przekonany, że gdybyśmy tego nie zrobili, bylibyśmy w dużo, dużo, dużo gorszej sytuacji niż co ma miejsce teraz.
Panie ministrze, trwa szczyt unijny dotyczący podziału środków, takiego wsparcia, rozdziału wsparcia dotyczącego tych, którzy ucierpieli, czyli każdego praktycznie kraju europejskiego w związku z koronawirusem, ale też niedługo unijny budżet będzie rozdzielany. No i pojawiają się propozycje, żeby podzielić te środki w taki sposób, by dać więcej państwom, które przestrzegają praworządności, a tym, którzy tej praworządności nie przestrzegają, by dać mniej albo nie dać wcale, czy wręcz takie państwa karać. Wiemy, że Zjednoczona Prawica, a szczególnie też Solidarna Polska, bardzo konkretnie w tych kwestiach się opowiada, no i protestuje przeciwko takiemu obrotowi sprawy.
Tak, to co się dzieje, to co próbują nam narzucić duże państwa, to jest, no, przy przewodnictwie niemieckim, to jest sytuacja, no, bardzo niebezpieczna i groźna dla Polski. Dlatego, że naprzód zadajmy sobie pytanie, co to znaczy praworządność? Jak oni rozumieją praworządność? Po pierwsze, rozumieją to jako pewne pojęcie, no, które nie jest dookreślone, które może być w sposób arbitralny, całkowicie dowolnie interpretowany przez Komisję Europejską, która na tej podstawie będzie mogła w przyszłości wstrzymywać już nie miliony, jak w przypadku Puszczy Białowieskiej, tak, jego potencjalnej kar, ale miliardy, setki miliardów złotych dla Polski, blokując nasz rozwój i blokując pieniądze, które z racji naszej obecności w Unii Europejskiej nam się należą, przepraszam, nie chcę używać mocnych sformułowań, ale no, jako coś, co jest łaską czy grzecznością w stosunku do nas, ale coś, co jest naszym oczywistym prawem, dlatego że Polska jako duży kraj, 400-milionowy, otworzyła rynek zbytu dla firm z zachodniej Europy, które zarabiają tutaj gigantyczne pieniądze i następnie dywidendy wyprowadzają każdego roku do swoich krajów. I te państwa korzystają na tym, że są w Polsce. Myśmy musieli zlikwidować różne zagranicze, wręcz przemysłu, ograniczyć je w zakresie rolnictwa, mleczarstwa, cukrowni, etc. Mogę to wszystko przypomnieć, tylko po to, żeby się dostosować różnym wymogom rynku europejskiego i czynić właśnie gesty w stosunku do innych konkurencyjnych wobec nas gospodarek. Natomiast to, co jest w tej narracji, wrócę do tego tej europejskiej, to słyszymy tylko to, że Polska dostaje środki z Unii Europejskiej. Polska, jak są badania takie, Politico, to jest taki duży periodyk europejski, bardzo proeuropejski, prounijny, można powiedzieć, z negatywną agendą tego wszystkiego, co robi dzisiaj polski rząd, ale właśnie na tym forum, i to jest znamienne, pokazał się artykuł pani profesor, która wykazała, że takie kraje jak Polska czy inne te kraje, które dopiero wkroczyły do Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat, więcej tak naprawdę wnoszą do Unii Europejskiej, do PKB tych bogatych krajów, niż otrzymują w ramach pomocy funduszy. Więc to jest jej analiza, bardzo skrupulatna, oparta o konkretnych danych mierzalnych obiektywnie. No ale wróćmy jakby do sedna sprawy. Praworządność, czyli Komisja Europejska miałaby na podstawie rzekomego naruszenia praworządności dostać niezwykle potężną broń do ręki, bo chyba to należy w tej kategorii mówić, czyli może blokować, zawieszać albo pomniejszać środki finansowe do kraju, który rzekomo ma naruszać tą praworządność. I teraz, jeżeli zastanawiamy się, co to znaczy praworządność, to wiemy już na pewno po sporze sądownictwo, że w przypadku Polski Komisja Europejska uważa, że jeżeli pośrednio polski parlament na przykład uczestniczy w powoływaniu sędziów Sądu Najwyższego, to narusza w ten sposób regułę praworządności. Ale jeżeli niemiecki parlament bezpośrednio sam, tylko i wyłącznie poprzez decyzję polityków, czyli decyzję demokratyczną, wybiera sędziów niemieckich sądów najwyższych, czyli także sądów federalnych, bo one tak się nazywają, to nie ma naruszenia praworządności. Więc wiemy już na pewno, że tam nie ma uczciwej miary i równych kryteriów. Ale co jest ważniejsze chyba jeszcze w tym wszystkim, to w tej chwili Parlament Europejski, który pracuje nad rozporządzeniem, to jest rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego w zakresie właśnie ochrony tej praworządności, tak to krótko ujmując, definiuje, co rozumie przez praworządność. I tam możemy przeczytać, że naruszenie praworządności w Polsce wyraża się w tym, że w Polsce jest nie ma dostępnej aborcji na życzenie, że w Polsce nie ma małżeństw homoseksualnych, że w Polsce małżeństwa homoseksualne, które nie mogą się zarejestrować, nie mogą mieć dzieci, że w Polsce nie ma wystarczającej pluralizmu medialnego, czyli że trzeba zlikwidować problem telewizji publicznej, bo dla niektórych to nie jest to, że w mediach mainstreamowych, czyli tego dominującego nurtu, tego nurtu, jak słusznie i to jest nazywane, dominuje jednostronny obraz rzeczywistości, to tego tam nikt nie zauważy w tego rodzaju definicjach, które w Parlamencie Europejskim są przyjmowane, ale właśnie pokazywanie, że ta jednostronność ma być związana z funkcjonowaniem telewizji publicznej, to już możemy się o tym dowiedzieć, czytając te definicje, które są formułowane w Parlamencie Europejskim. Krótko mówiąc, praworządność to można powiedzieć wszystko i nic. Jeżeli my zgodzilibyśmy się na to, aby Komisja Europejska na podstawie bardzo takiej arbitralnej, subiektywnej, niewymiernej opinii, tak naprawdę skażonej ogromną tendencyjnością i politycznym interesem, mogła decydować, że coś w Polsce im nie odpowiada, jest naruszeniem praworządności, z tego powodu wstrzymywała nam środki finansowe, no to oddawalibyśmy ogromną broń, no i zawaham się użyć wręcz taką broń, można powiedzieć w wymiarze symbolicznym, atomową, by wymuszać na naszym kraju zmiany, które są sprzeczne z naszym interesem, które są sprzeczne z polską konstytucją, które są sprzeczne z przekonaniami większości Polaków, które są sprzeczne z mechanizmami demokratycznymi, bo my demokratycznie, my Polacy powinniśmy o tym decydować, w jakim kierunku Polska powinna się rozwijać i jakim wartością hołdować w obszarze publicznym. Stąd jest to sprawa o tak wielkiej wadze i dlatego Solidarna Polska zwróciła się do największego koalicjanta, czyli do Prawa i Sprawiedliwości, z propozycją przygotowania uchwały dla polskiego parlamentu, która to uchwała dawałaby mocne wsparcie dla polskiego rządu, pana premiera, by pod żadnym pozorem nie zgodził się na tego rodzaju rozwiązania, bo nie może być tak, że my zrezygnujemy z naszej tożsamości, naszych wartości, ale że my zrezygnujemy z części naszej suwerenności w sposób całkowicie do tego pozatraktatowy, ponieważ ten paradoks tej sytuacji polega na tym, że pod pozorem przestrzegania praworządności chce się wprowadzić procedurę, która w wymiarze czysto prawnym jest jawnie niepraworządna. Jeśli popatrzymy bowiem na traktaty europejskie, to te traktaty nie dają żadnych podstaw do wprowadzenia tego rodzaju procedur. A jeżeli coś jest pozatraktatowe, to znaczy, że jest sprzeczne z tym traktatem, to jest niepraworządne w rozumieniu tej praworządności, o której tak wiele mówią urzędnicy Komisji Europejskiej i przedstawiciele największych państw. Gdybyśmy się na to zgodzili, to pomijając już właśnie między innymi te sfery, które ci przywołałem, które byłyby przedmiotem ogromnej presji i pewnie wymuszania na nas zmian, na które ja osobiście bym się nigdy nie chciał zgodzić i myślę, że większość też, dominująca, ufam, większość słuchaczy Radia Maryja i znacząca większość też Polaków, oczywiście świadczą też i wyniki ostatnich wyborów prezydenckich, to proszę pamiętać też o tym, że gdyby nawet było tak, iż wszystkie te postulaty byłyby realizowane, to taki mechanizm w rękach Komisji Europejskiej oznaczałby, że jeżeli interes dużych państw przemawiałby za tym, by zabrać Polsce pieniądze, to znaleźliby pretekst i wtedy my bylibyśmy w zasadzie wobec tego bezbronni, ponieważ owszem, proponuje się pewien mechanizm z tą kwalifikowaną większością, by taką decyzję w przyszłości można było uchylić poprzez głosowanie w Radzie i Rada Europejska miałaby tutaj możliwość weryfikacji takiej decyzji, ale znając realia polityczne Unii Europejskiej, to byłaby czysta fikcja. Dlatego sformułowałem dzisiaj w naszym dzienniku, w wywiadzie tego rodzaju pogląd, że polski rząd, polskie państwo nie może pod żadnym pozorem na tego rodzaju rozwiązania się zgodzić. Taki też pogląd wczoraj wyraził nasz europoseł pan Patryk Jaki. Zresztą tak też sądzą ci koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi rozmawiałem. Tego rodzaju stanowisko zajmuje pan Sariusz Wolski, który był również wyraził taką ocenę, że jest to mechanizm niebywale niebezpieczny i groźny dla Polski. Nie tylko w zakresie, podkreślam, sądownictwa, praworządności, prokuratury, organów ścigania. Choć to też są bardzo ważne obszary polskiego państwa, które powinniśmy my sami mieć prawo zmieniać tak, jak uważamy za właściwe wedle mechanizmów demokracji, bo o tym stanowi polska konstytucja, a nie możemy się godzić, żeby nas traktowano gorzej niż Niemców i inne kraje, którym pozwala się w sposób swobodny w te instytucje kształtować. Natomiast rzecz idzie o to, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o sądownictwo, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o prokuraturę. Tutaj chodzi też o sprawy takie podstawowe związane z naszą tożsamością, naszą kulturą, polską duszą i z tym wszystkim, co co jest chronione polską rodziną, co jest chronione przez polską konstytucję. Jeśli byśmy się tutaj zgodzili ustąpić, to mogłoby to mieć naprawdę dramatyczne konsekwencje.
Na jakiej Polski chcemy, to Polacy zdecydowali 12 lipca w drugiej turze wyborów prezydenckich, popierając pana prezydenta Andrzeja Dudę z całym programem, który on zaprezentował, no i też otrzymując potężny mandat w tej rozgrywce wyborczej. Dlatego no, mamy nadzieję, że ten głos będzie też słyszalny i z tym głosem i wyborców, i suwerena, i prezydenta Andrzeja Dudy, i tych wszystkich, którzy te wartości podzielają. Również Unia Europejska będzie się liczyć. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za
rozmowę. Bardzo dziękuję. Jeśli tylko mogę słowo dodać, bo kilka miesięcy temu była na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości pani Jurowa, która jest wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i sądowała mnie w tej sprawie, komisarz sprawiedliwości, powiedział mi bardzo wyraźnie, że moim zdaniem polski rząd się nie zgodzi na tego rodzaju rozwiązanie, a zapewniłem ją też, bo mogę to mówić w imieniu Solidarnej Polski, to co nasze decyzje i też moje decyzje jako prezes Solidarnej Polski, że my na pewno się na to nigdy nie zgodzimy, a stanowimy istotną część tego rządu warunkującą w ogóle jego funkcjonowanie. Więc powiedziałem pani Jurowej, proszę się zająć czymś innym, pani traci energię, ale oni mimo to dążą właśnie, zaproponowali agendę teraz w Radzie i dążą do przeforsowania tych rozwiązań. Dlatego Solidarna Polska wyszła z inicjatywą, by polski parlament jasno dał do zrozumienia wszystkim eurokratom i tym, którzy chcą zamachnąć się naszą suwerenność, nasze podstawowe interesy też i ekonomiczne, i te związane z sferą aksjologii i sferą niezależnego funkcjonowania instytucjonalnego polskiego państwa, że polski parlament stoi murem za rządem w tym zakresie. Ufam, że taka uchwała będzie przyjęta i znajdzie poparcie szersze niż tylko koalicji rządowej.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Przyjmę.
Szczęść Boże, pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, był naszym gościem. Dziękujemy.